Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest środa, 31 stycznia. Dziś wspomnienie świętego Jana Bosko, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Władze północno-zachodniej diecezji Osnabrück wyraziły zgodę na interkomunię z lokalnym odłamem kalwińskiego kościoła ewangelicko-reformowanego. O sprawie poinformowali we wspólnym wywiadzie przewodniczący diecezjalnej kapituły katedralnej ksiądz Reinhard Molitor oraz pastor Günther Baum. Na mocy porozumienia heretycy mogą przystępować do komunii świętej w czasie katolickich mszy, a katolicy spożywać chleb podczas protestanckich obrzędów. Ksiądz Molitor powiedział: udzielałem komunii świętej ewangelickim chrześcijanom już wcześniej, nie mogłem jednak robić tego oficjalnie, cieszę się, że teraz jest inaczej. Z kolei protestancki pastor powiedział: istniała już wspólnota słowa, ale nie wspólnota chleba, teraz jest inaczej. Nie musimy już wkradać się po kryjomu, ale jesteśmy zupełnie oficjalnie zaproszeni, bez rezygnowania z naszego ewangelickiego rozumienia wieczerzy. Jakiś czas temu tego typu doniesienia mogłyby szokować. Dziś ta choroba umysłu, która może doprowadzić księdza do publicznego wyznania, że od dawna już udziela komunii świętej ludziom, którzy nie wierzą w realną obecność Pana Jezusa pod postaciami eucharystycznymi, jak i to, że oficjalnie pozwala duszom sobie powierzonym chodzić na nabożeństwa do heretyków. Ta choroba umysłu jest już tak rozpowszechniona, że raczej nie szokuje, natomiast wydaje się wskazywać na bardzo pilną potrzebę elementarnej katechizacji dorosłych katolików. Holandia. W minionym tygodniu opublikowano sondaż dotyczący wpływu mediów społecznościowych na zdrowie psychiczne Holendrów. Zgodnie z raportem Narodowej Stacji Badawczej Mediów Społecznościowych, w kraju zamieszkałym przez 17,5 miliona ludzi, z mediów społecznościowych przez co najmniej 2 godziny dziennie korzysta 14 milionów 300 tysięcy Holendrów, czyli ponad 80% wszystkich mieszkańców Niderlandów. Badania wskazują także, że 2 miliony 200 tysięcy Holendrów uważa się za nieszczęśliwych podczas korzystania z Facebooka lub TikToka. Największy odsetek nieszczęśliwych użytkowników jest wśród ludzi młodych, pomiędzy 15 a 28 rokiem życia. Autor sondażu, pan Tim Jonker, skomentował wyniki w sposób następujący. Młodzi ludzie odczuwają strach, że coś przegapią, a jednocześnie stresują się, że nie wyglądają tak jak influencerzy. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Jana Bosko, wyznawcy. Urodził się on 16 sierpnia 1815 roku w miasteczku Becki w Piemoncie, w ubogiej wiejskiej rodzinie. W wieku lat 11 przyjął pierwszą komunię świętą. Następnie ukończył edukację podstawową i średnią. By opłacić możliwość nauki, musiał ciężko pracować. Po ukończeniu szkoły Jan wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Turynie, a w czerwcu roku 1841 przyjął w wieku lat 26 święcenia kapłańskie. Po, w cudzysłowie, przypadkowym spotkaniu z ubogim sierotą zdecydował się gromadzić wokół siebie ubogą, opuszczoną młodzież, by uczyć ją prawd wiary. Udało mu się tworzyć kolejne szkoły podstawowe i zawodowe, kształcące i wychowujące młodzież w duchu katolickim. Ksiądz Jan założył dwa zgromadzenia zakonne. Pobożne Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej, zwane dziś Salezjanami, oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych. Najlepsi z uczniów Jana wyruszali na misję do Ameryki Południowej. Ksiądz Bosko kładł duży nacisk na ascezę katolicką, czynioną przez pokutę i wypełnianie obowiązków stanu. Gorliwość i otwartość na łaskę umożliwiła mu dokonywanie cudów, uleczeń, a nawet wskrzeszenia zmarłego. Święty Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1881 roku w wieku 73 lat. Beatyfikował go i kanonizował papież Pius XI w roku 1929 i 1934. Jest patronem młodzieży, uczniów i studentów, a także młodych robotników i rzemieślników. Francja. W minioną sobotę we francuskim dzienniku Ustaw opublikowana została nowa ustawa migracyjna. Na mocy nowych przepisów uproszczona zostanie procedura deportowania cudzoziemców, którzy popełnili na terenie Francji przestępstwa i wykroczenia. Z drugiej strony wzmocniony zostanie system azylowy, a nielegalni imigranci będą mogli być zatrudniani w sektorach cechujących się większym bezrobociem. Ustawa została przeprocedowana przez francuski parlament w grudniu ubiegłego roku przy poparciu prawicy i sprzeciwie lewicy. Prawica chciała zamieścić w projekcie wiele antyimigracyjnych przepisów, takich jak ograniczenie świadczeń socjalnych dla nieeuropejskich migrantów, ustalenie rocznych kwot migracyjnych oraz rezygnacja z prawa do łączenia imigranckich rodzin. W czwartek Rada Konstytucyjna usunęła większość zapisów zaproponowanych przez partie prawicowe, a te określiły ustawę w jej ostatecznym brzmieniu jako martwą. Kanada. We wtorek 23 stycznia Sąd Federalny Kanady orzekł w sprawie, jaką Kanadyjskie Stowarzyszenie Wolności Obywatelskich wytoczyło przeciwko rządowi federalnemu. Chodzi konkretnie o uchwaloną na początku roku 2022 ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych, udzielającą administracji rządowej specjalnych uprawnień na czas kryzysu. Kanadyjski rząd z pupilem Klausa Schwaba, premierem Justinem Trudeau na czele, wykorzystał zapisy ustawy do stłumienia protestów kierowców ciężarówek, znanych jako konwój wolności, wywołanych przez horrendalne obostrzenia w czasach jedynej słusznej choroby. Rząd zamroził wówczas konta bankowe protestujących, czym szybko skłonił ich do zakończenia manifestacji. Teraz sąd federalny orzekł, że choć uchwalenie ustawy było legalne, to wykorzystanie jej narzędzi wobec protestujących było niezgodne z prawem i nieadekwatne. Na podstawie wyroku sądu protestujący z roku 2022 mogą teraz zgłaszać roszczenia wobec rządu. Z jednej strony ten wyrok to oczywiście bardzo dobre wiadomości, z drugiej prawdopodobnie podstawowe roszczenie to byłoby wyciągnijcie z naszego krwiobiegu kryzys klimatyczny w ramię, który musieliśmy sobie tam wstrzyknąć. Więc nie wiem, czy rząd będzie w stanie spełnić to roszczenie. Wicepremier Kanady pani Chrystia Freeland, której nazwisko swoją drogą oznacza wolny kraj, co brzmi niezbyt adekwatnie w przypadku Kanady, zapowiedziała odwołanie od wyroku do sądu apelacyjnego. Stany Zjednoczone. Prokurator generalny stanu Nowy Meksyk, pan Raul Torres, złożył pozew przeciwko koncernowi Meta Platforms, do którego należą m.in. Facebook, WhatsApp i Instagram. Choć sprawa została założona w grudniu ubiegłego roku, dopiero w połowie stycznia została ona upubliczniona. Ze złożonych w pozwie dokumentów wynika, że portale społecznościowe pana Marka Zuckerberga miały bardzo ułatwiać internetowym przestępcom seksualnym dopuszczanie się kontaktów pedofilskich. Zdaniem prokuratora Torreza, narzędziem wykorzystywanym przez przestępców w tym procederze był facebookowy algorytm proponujący nowych znajomych, który kojarzył konta pedofilów z dziećmi. Co więcej, według pana prokuratora generalnego, administracja Mety miała wiedzieć o szkodliwości swojego algorytmu, jednak nie podjęła w związku z tym żadnych działań. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 20. O zasadzie zewnętrznej, która pomaga człowiekowi w czynieniu dobrych uczynków, czyli o łasce. W jaki sposób człowiek może posiąść i zachować łaskę Bożą i wzrastać w niej wraz z cnotami i darami? Odpowiadając wiernie na nadprzyrodzone działania Ducha Świętego, który zachęca człowieka do przygotowania się do przyjęcia łaski, jeśli ten jeszcze jej nie ma, bądź też do wzrastania w niej, jeśli już ją ma. Jak nazywa się to działanie Ducha Świętego? To działanie Ducha Świętego nazywa się łaską uczynkową. Czy zatem to pod wpływem działania łaski uczynkowej możemy przygotować się do otrzymania łaski uświęcającej, jeśli jeszcze jej nie mamy, ewentualnie wzrastać w niej, jeśli ją mamy? Tak, to pod wpływem działania łaski uczynkowej możemy przygotować się do otrzymania łaski uświęcającej, jeśli jeszcze jej nie mamy, ewentualnie wzrastać w niej, jeśli ją mamy. Czy ta łaska uczynkowa może być w nas w pełni skuteczna bez naszego współdziałania albo wbrew nam? Nie, ta łaska uczynkowa nie może być w nas w pełni skuteczna bez nas albo wbrew nam. Czy jest zatem konieczne, by nasza wolna wola współpracowała z działaniem łaski uczynkowej? Tak, jest konieczne, by nasza wolna wola współpracowała z działaniem łaski uczynkowej. Jak nazywa się to współdziałanie naszej wolnej woli z łaską uczynkową? Nazywa się ono zgodnością z łaską. Jaki charakter przybiera nasz kierowany wolną wolą uczynek, jeśli jest zgodny z łaską uczynkową i uświęcającą w duszy? Zawsze przybiera charakter uczynku zasługującego. Czy istnieje kilka rodzajów zasług uzyskiwanych na podstawie naszych uczynków zasługujących? Tak, jest to zasługa sprawiedliwa oraz zasługa godziwa. Co należy rozumieć przez zasługę sprawiedliwą? To, że jest to zasługa, która daje ścisłe i wynikające ze sprawiedliwości prawo otrzymania nagrody. Co człowiek musi zrobić, by jego uczynek był zasługujący zasługą sprawiedliwą? Musi ten uczynek być zrobiony pod wpływem łaski uczynkowej, a także wynikać z łaski uświęcającej poprzez cnotę miłości oraz musi dążyć do osiągnięcia życia wiecznego jako takiego, ewentualnie do pomnożenia w sobie łaski i cnót. Czy nie możemy wysłużyć dla innych życia wiecznego albo łaski uświęcającej lub pomnożenia tej łaski zasługą sprawiedliwości? Nie. Ale możemy wysłużyć te dobra dla innych dzięki zasłudze godziwej, gdyż przywilej zasługiwania zasługą sprawiedliwości dla innych przynależy wyłącznie Jezusowi Chrystusowi jako głowie Kościoła. Co należy rozumieć przez zasługę godziwą? Należy przez to rozumieć zasługę, która powoduje, że Bóg z powodu przyjaźni łączącej sprawiedliwych uznaje za właściwe odpowiedzieć na ich miłe mu wysiłki, których dokonują poprzez dobre uczynki, czyniąc dla nich w odpowiedzi rzeczy im miłe, czyli udzielając im tego, o co proszą lub czego pragną. Czy zatem każda zasługa w człowieku opiera się zawsze na bliskości ludzi sprawiedliwych i Boga oraz na życiu łaską i cnotami pod wpływem działania Ducha Świętego? Tak, każda zasługa w człowieku opiera się zawsze na bliskości ludzi sprawiedliwych i Boga oraz na życiu łaską i cnotami pod wpływem działania Ducha Świętego. Wszystko, co poza tym człowiek czyni, nawet jeśli nie jest to złe, jest absolutnie bezskuteczne i do niczego mu nie posłuży w dniu ostatecznej odpłaty. Jakie będzie można poznać szczegóły życia łaską i cnotami pod działaniem Ducha Świętego, które powinno stanowić całość życia ludzkiego na ziemi? Będzie to przedmiotem rozważań dotyczących powrotu człowieka do Boga poprzez jego uczynki moralne. Mój drogi słuchaczu, to będzie już w drugim rozdziale części drugiej, od którego zaczniemy jutro. Polska. Jak informuje portal Filary Biznesu, rząd skłania się do rezygnacji z polskiej waluty i stopniowego wchodzenia Polski do strefy euro. Portal zadał Ministerstwu Finansów pytania o przejęcie przez Polskę unijnej waluty. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów stwierdziło: Polska jest zobowiązana do przyjęcia wspólnej waluty po wypełnieniu kryteriów wynikających z traktatu w Maastricht. Resort wyjaśnił także, że gdy tylko Polska spełni wymogi przyjęcia nowej waluty, stanie się to konieczne. Urzędnicy ministerstwa stwierdzili również, że główną blokadą w zmianie waluty jest niestabilność gospodarki i cen. Gdy tylko sytuacja gospodarcza się uspokoi, rząd będzie mógł podjąć dalsze działania na rzecz wprowadzenia w Polsce euro. W takim razie nie wiadomo już, czy powinniśmy chcieć uspokojenia sytuacji gospodarczej. Rezygnacja z własnej waluty to kolejny wielki krok w kierunku pełnego poddaństwa włodarzom unijnym. Ponownie Polska. Minister rolnictwa, pan Czesław Siekierski z PSL, udzielił polskiej agencji prasowej wywiadu, w którym skomentował odbywające się od kilku tygodni w całej Europie protesty rolników. Ponieważ głównym motywem strajków organizowanych przez rolnicze organizacje związkowe jest europejska polityka klimatyczna, pana ministra zapytano o sens działań Unii Europejskiej. Minister Siekierski powiedział: Zielony Ład jest zbyt dużym obciążeniem, zwiększa koszty, obniża konkurencyjność polskiego rolnictwa. Istnieją elementy Zielonego Ładu, które są tak nieracjonalne, że można je nazwać czarnym snem. Mój resort będzie dążył do ograniczenia i zmiany tych najbardziej nieracjonalnych elementów Zielonego Ładu. Bardzo interesujące, co o słowach swojego ministra myśli pan Donald Tusk. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ostatnio poprosiłem o zasugerowanie tematyki rozprawek, jaka interesowałaby słuchaczy w najbliższych tygodniach. Jeden ze słuchaczy napisał: Temat trudny i nie umiem sobie na niego odpowiedzieć. Chodzi o pokorę i pychę. Jestem dzieckiem Bożym, umiłowanym, obdarzonym hojnie przez Ojca. Z tego powodu powinnam być dumna. I teraz problem. Jak to pogodzić z pokorą? Tę dumę z bycia dzieckiem Bożym z pokorą. A teraz pycha. Gdzie jest ta granica? Jak rozpoznać, że jestem pyszna, a nie naprawdę dumna ze swojego dzieciństwa Bożego, ze zwycięstw w walce duchowej itp. A jeżeli kogoś upominam, to jak potem nie słuchać podszeptów szatana, że kto mi dał do tego prawo? Gdzie jest twoja pokora? Jak mogłaś? Czyli pycha, pokora, duma z bycia dzieckiem Bożym, radość chrześcijańska i jak się w tym nie pogubić i nie stać się pyszałkiem. Jak odróżnić pokorę od tchórzostwa? Myślę, że wielu katolików musi się z tym mierzyć. Dziękuję za ten wpis i podejmuję temat, ponieważ od dłuższego czasu on mnie interesuje. Ponownie przypominam, że nie jestem duszpasterzem ani autorytetem moralnym. Wszystko, co tutaj mówię, ma być jedynie pożywką dla rozumu. Jeżeli dostrzeżesz w tym, mój drogi słuchaczu, błąd, proszę napisz o tym w komentarzu. Zgadzam się, że wielu katolików musi się z tym tematem mierzyć, a to za sprawą dużego zamętu pojęciowego, jaki niestety w naszych czasach panuje. Jednym z niezwykle niebezpiecznych przejawów ataku na Kościół katolicki, w tym przypadku od wewnątrz, jest mylenie pojęć. Pomyśl, mój drogi słuchaczu, jakie postępy poczynić może przeciwnik, gdy ludziom pomiesza język na tyle, że nikt nie będzie rozumiał, na przykład na czym polega siedem grzechów głównych, do których pycha się zalicza. Jakże trudno może być nam walczyć z grzechem, którego istoty w ogóle nie rozumiemy. Pycha. Pewnie każdy z nas niezliczoną liczbę razy spotkał się z niewłaściwym użyciem tego słowa. Ktoś mówi, że zna prawdę. To pycha. Ktoś uważa, że coś dobrze robi. To pycha. A zatem pokorą musi być mówienie, że nie znasz prawdy oraz że niczego nie umiesz. Proste. Oczywiście tak nie jest. Czym zatem jest pycha? Jest to składowa wszelkich grzechów. To w niej tkwi istota zła. Pycha to jest przerost miłości własnej, ale uwaga, chyba niekoniecznie życzliwej. Jestem cudowny, fajniejszy, mądrzejszy i lepszy niż inni i moja w tym zasługa. To pycha, którą rozpoznamy łatwo. Ale jestem beznadziejny, mniej fajny, głupszy i gorszy niż inni. Jako postawa przeciwna mogłoby się wydawać, że jest to pokora, a chyba jest to jedynie inny przejaw pychy. Pycha to przypisywanie sobie innej wartości niż prawdziwa. A czy większej, czy mniejszej, to nie ma znaczenia. Czy siebie ponad miarę zachwalam, czy też czynię siebie takim niby cierpiąco pokornym, przypisuję sobie większą istotę, wagę, niż mam naprawdę. Pokora nie polega na przypisywaniu sobie gorszych cech, niż mam w rzeczywistości, ale na wskazaniu, że źródłem wszelkiego dobra we mnie jest Pan Bóg, a nie ja sam. Gdy pięknie śpiewamy, pokorą nie jest mówienie etam tak sobie skrzeczę trochę. Pokorą jest nieprzypisywanie sobie zasługi. Tak, pięknie śpiewam. Jeżeli jest to tylko talent, zawdzięczam go Bogu. Jeżeli jest to talent plus praca, Talent zawdzięczam tylko Bogu, a pracę, uwaga, też zawdzięczam tylko Bogu. Jako że nie jestem teologiem, oczywiście po bardzo precyzyjne słowa lepiej udać się do autorytetu w tej sprawie. Oczywiście bez mojej woli, bez mojego wkładu nie wykonałbym pracy, ale bezpiecznie jest mówić, że i tak zawdzięczam ją tylko Bogu. Wszyscy sami z siebie jesteśmy naprawdę bardzo mierni. Jedynie pozwalając Duchowi Świętemu działać w nas, co dzieje się tym bardziej, im bardziej zaprzemy się własnej pychy, możemy otworzyć się na jakieś cechy pozytywne – rozumność, dobrotliwość, pracowitość. A teraz spróbuję odpowiedzieć trochę bardziej konkretnie na pytania z wpisu drogiej słuchaczki. Napisała: jestem dzieckiem Bożym, umiłowanym, obdarzonym hojnie przez Ojca. Z tego powodu powinnam być dumna. I teraz problem – jak to pogodzić z pokorą? Moim zdaniem chodzi o źródło tej dumy. Jestem dumny z bycia dzieckiem Bożym i przypomina to wielką wdzięczność. Czy też może jestem dumny z bycia dzieckiem Bożym i przypomina to satysfakcję z jakiegoś osiągnięcia. W drugim przypadku chyba może oznaczać to brak pokory, gdyż przypomnijmy, pycha to jest przypisywanie sobie innej wartości niż prawdziwa. Dalej było pytanie, jak rozpoznać, że jestem pyszna, a nie naprawdę dumna ze swojego dzieciństwa Bożego, ze zwycięstw w walce duchowej i temu podobne. Ponownie, bycie dumnym ze zwycięstw w walce duchowej ma to być raczej wdzięczność, radość, że stało się coś dobrego, a nie satysfakcja. Bo niezależnie jak ciężki bój duchowy stoczyliśmy, zwycięstwo i tak zawdzięczamy Bogu, a nie sobie. I kolejne pytanie, a jeżeli kogoś upominam, to jak potem nie słuchać podszeptów szatana, że kto mi dał do tego prawo, gdzie jest twoja pokora, jak mogłaś? Trzeba znać prawdę o swoich motywacjach w upominaniu innych. Właściwe motywacje to, z tego co rozumiem, miłość bliźniego i miłość do prawdy. Natomiast miłość do racji to znowu przypisywanie sobie innej wartości niż jest prawdziwa, a zatem pycha. I ostatnie pytanie, jak odróżnić pokorę od tchórzostwa? Znowu, przylegając do prawdy. Jeżeli powinienem coś czynić, a tego nie czynię, to z czego to wynika? Z lenistwa, z tchórzostwa, czy może właśnie ze źle rozumianej pokory? Moim zdaniem, a przypominam, że wszystko co mówię to ewentualna pożywka dla rozumu, nie jestem duszpasterzem, a więc ja rozumiem to tak, że pokora to jest prawda, a pycha to jest fałsz. I w ten sposób najprościej szukać rozróżnienia. Prawda jest taka, sam z siebie nic dobrego nie mogę. Załóżmy teraz, że coś jednak osiągnąłem, nawet same szczyty. Śpiewam najpiękniej na świecie, wynalazłem lek na wszystko, zaprojektowałem lub zbudowałem najpiękniejszy budynek w mieście. Zaprzeczanie temu lub umniejszanie tego nie jest pokorą, a wręcz może wynikać z pychy. Uznawanie tych wszystkich osiągnięć i przypisywanie sobie zasługi jest pychą. Natomiast uznawanie tego i przypisywanie w duchu wielkiej wdzięczności całej zasługi Bogu wydaje się być pokorą. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, co myślisz o tym, co dzisiaj powiedziałem. Pycha to przypisywanie sobie innej wartości niż prawdziwa. Pokora to przypisywanie sobie wartości prawdziwej, a Panu Bogu przypisywanie wszelkiego dobra, również tego w nas. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Te 5 wyrazów to dla Pana algorytma. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 4 lutego, czyli w tę niedzielę, zostanie odprawiona kolejna msza święta o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających to dzieło. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Janie Bosko, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.